Marian powiedział, że Andrzej potrafi bardzo dobrze mówić po śląsku. A ja postaram się bardzo dobrze gadać po polsku. To mi ciężko wychodzi, ponieważ od dzieciństwa mieszkam w Palowicach. Pamiętam, jak pojawiłem się w Warszawie i kiedyś na wykładzie profesor o coś zapytał i ja w tym zdaniu użyłem takie słowo ci. A on mi powiedział, że mam to powtórzyć. No ja mówię ci. A napisz to. No napisałem na tablicy TRZY 3. Tak? No przeczytaj to. No ci. Tak bardzo ten język w nas tkwi. No cóż. Kiedyś byłem w pewnym zborze i na kazalnicy był taki napis. Chcemy widzieć Chrystusa. I to zdanie we mnie bardzo utkwiło. I ilekroć stoję na tym miejscu, chciałbym, by Chrystus był widoczny. Zdrowy zbór charakteryzuje się tym, że chce słuchać Słowa Bożego. Chce słuchać tego, co jest święte, zdrowe. Ma głód Słowa Bożego. I to cieszy, że ostatnimi czasy często spotykamy się po to, by zaglądać do Słowa Bożego. By budować się na zdrowej nauce, na czymś, co jest pewne. I dzisiaj również będziemy do tego zaglądać. A wy sprawdzajcie, czy tak się rzeczy mają. Bądźcie Berejczykami. I musicie mnie sprawdzać, bo takie jest wasze zadanie. Ja mam pewien problem, ponieważ wiem, że mam jakieś ograniczenia. Czasami moje myśli, moje słowa nie nadążają za myślami. Czasami coś czuję, mam to gdzieś tam w głowie, a nie potrafię tego ubrać w słowa. Mój język nie jest aż tak bardzo plastyczny. I tu proszę was o to, że możecie sami sobie budować dzisiaj kazanie, jeżeli będziecie czuli, że powinienem był coś powiedzieć, a nie powiedziałem, a wy byście to tak troszkę inaczej powiedzieli, czy no właśnie to by trzeba tam powiedzieć, to wy sobie to dopowiadajcie i będziecie mieli ten przywilej być twórcami dzisiaj swojego kazania. Ja chciałbym przeczytać najpierw jeden wiersz i na tym wierszu skupić się właściwie na jednej takiej myśli. W liście do Kolosan czytamy takie zdanie. W pierwszym rozdziale ja poprosiłem, żeby dziewczyny mi to napisały na komputerze i zobaczymy, czy będą w stanie to właśnie tak podążać za moimi myślami też. List do Kolosan, pierwszy rozdział, wiersz 13. Który nas wyrwał z ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Dzisiaj skupimy się na tym Synu umiłowanym. Ten Syn jest umiłowanym Synem. Jest Bóg, Bóg Ojciec, który ma swojego Syna i ten Syn jest Jego umiłowanym Synem. Ten Syn ma też swoje królestwo i ten Syn przenosi nas z ciemności do swojego królestwa. Syn umiłowany. Trzy razy w Nowym Testamencie jest takie świadectwo o umiłowanym Synu. Pierwsze znajdujemy w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział i tam czytamy o takiej sytuacji, pojawia się prorok. Od dawien dawna nie było żadnego proroka. 400 lat nie było żadnego proroka. I nagle pojawia się prorok, jeden z największych proroków, tak scharakteryzował go Pan Jezus. I cała okolica zbliża się do Niego, chce Go słuchać, chce słuchać Jego kazań. I o dziwo, to myśmy zauważyli na naszych grupach na grupach takich domowych, że ten prorok był jakimś dziwnym prorokiem. Raz, że z rodu kapłańskiego i powinien był właściwie zwiastować to słowo w świątyni. A on ubiera się dziwnie, ma takie dziwne menu i zwiastuje na pustyni. Zwiastuje dosyć takie odważne słowa, mocne kazania, takie właściwie niemiłosierne kazania, by się mogło wydawać. Ale ludzie są głodni Słowa Bożego i podążają za Nim. Gdzie? No na pustynię. I czytamy, że cała okolica nadjordańska gromadzi się wokół Niego i słuchają. A On wzywa do pokuty. I mówi, jak w praktyce ta pokuta powinna wyglądać. Mówił, że są grzesznikami, że już siekiera przyłożona do drzewa. Macie wydawać owoce sprawiedliwości. Że przychodzi taki moment, że będzie oddzielenie plewa ziarno. Ludzie słuchają, ludzie pokutują, ludzie dają się ochrzcić. I przychodzą też tacy, którzy mówią, no tak, ale naszym ojcem jest Abraham. A wtedy on im mówi, że zasługi ojców waszych niewiele tutaj mają do powiedzenia, ponieważ chodzi o wasze życie, wasze serca. Nie powołujcie się na Abrahama. Tu chodzi o was, pokutujcie, bo zbliża się ktoś naprawdę wyjątkowy. I w tej atmosferze, w tym zwiastowaniu nagle pojawia się ten ktoś większy. Wchodzi do wody. On miał wielkie zdanie na temat tego Pana Jezusa. I nagle spotkanie. Pan i jego herold, ten, który go zapowiadał. Jan wiedział, że to jest baranek, który gładzi wszelkie grzechy. Że jest bezgrzeszny. Że jest większy, zdecydowanie większy, największy. Mówił kiedyś, że za mną idzie ten, który był przede mną. Za mną idzie ten, który był przede mną. On sprawiedliwy. I on ma sprawiedliwość sam w sobie. I ten ktoś wchodzi do wody i mówi, że chce być ochrzczony. Nie, panie, pomyłka. Nie, no nie mogę. I, no, jeżeli ktoś powinien tutaj prosić o coś, to ja ciebie, ale nie, to nie może być. Nie godzę się na to. Ja nie jestem tobie rozwiązać rzemyka u sandałów twoich. No nie jestem. To była praca, którą wykonywali niewolnicy. Ale ja czuję się tak mały wobec twojej wielkości. Przecież, panie, ja znam całą historię twojego narodzenia. Przecież jesteśmy spokrewnieni. Przecież nasze matki się spotykały. Spotykamy się jako rodziny i wiem, co powiedział Gabriel. Ja wiem, jak było z moim narodzeniem, jak było z twoim narodzeniem. Ja to wszystko wiem, ja pamiętam, jak moja mama, bo to mi opowiadała moja mama, przyszła do twojej i jak weszła do mojego domu, no to wtedy ja się poruszyłem w wnętrznościach i moja mama powiedziała do twojej, a cóż to za spotkanie, że matka mojego pana przyszła do mnie. Ty jesteś moim panem, tak samo jak byłeś panem dla mojej mamy. Taki był kontekst tego. I ten pan wchodzi i mówi, że chce być ochrzczony. Pan Jezus wtedy, kiedy tak wielkie rzeczy mówił Jan o nim, Pan Jezus nie zaprzeczył, ale powiedział, że godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. I to był argument, który przekonał Jana, że oto ktoś, kto chce być totalnie uległy i wypełniać do końca wolę Bożą, że chce być zaliczony w poczet nas, utożsamić się z nami. Teraz chce dać się ochrzcić. ale kiedyś przyjdzie taki moment, że tak bardzo utożsami się z tym człowiekiem, że zawiśnie na krzyżu i nie tylko będzie poczytany za grzesznika, ale za grzech. To było wielkie wydarzenie. I niebo nie mogło milczeć. I niebo się rozdarło. I właściwie wypełniła się tęsknota, którą kiedyś wyraził Izajasz. Izajasz walczył o swój naród. I pytał się Pana Boga: Panie Boże, co jeszcze by się musiało wydarzyć, żeby oni w końcu pokutowali? Niech góra się zatrzęsie. No nie, Panie. W 60. bodajże drugim rozdziale czytamy, że obyś rozdarł niebiosa i stąpił. I następuje ten moment, że niebo rozdarte kiedyś zamknęło się, jak ten pierwszy Adam zgrzeszył. A teraz przychodzi drugi Adam i niebo otwiera się i głos: ten jest Syn mój umiłowany. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bo ten Syn był niezwykły. Więc to było pierwsze świadectwo. Gdzie znajdujemy drugie świadectwo? Jest to świadectwo samego Pisma Świętego, też z Księgi Izajasza, które zostało zacytowane przez Pana Jezusa. W 12 rozdziale tej samej Ewangelii od 17 wiersza czytamy o tym. Troszkę wcześniej Pan Jezus był w synagodze i spotkał tam człowieka z uschłą ręką. I uzdrowił tego człowieka, tylko o zgrozo, w sabat. Wielkie poruszenie. Jak to? Kto to? W sabat? Gdyby był tym, za kogo się powołuje, no to w każdy dzień, ale nie w sabat. Totalne poruszenie. I faryzeusze wtedy postanowili, że tego człowieka musimy zgładzić. Pan Jezus wyciszył się i oddalił się troszkę na bok, tam uzdrowił wielu ludzi i potem mówi, że on przyjmuje postawę sługi, który nie będzie krzyczał, nie będzie się spierał i mówi tak: oto sługa mój. To jest cytat z Księgi Izajasza. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Wybrałem umiłowany mój, mój umiłowany. Trzecie świadectwo, Ewangelia Mateusza w 17 rozdziale. Znamy tą historię. Pan Jezus zabiera swoich ich najbliższych, Piotr, Jan, Jakub, i idą na górę, na wysoką górę, na osobność, aby się modlić. A gdy się modlił, Pan Jezus się modlił, a oni spali, byli zmęczeni. No, zdarzyło im się jeszcze z dwa razy w Getsemane, tym samym ludziom zasnęli. Zmógł ich sen, dokładnie jest napisane. I następuje coś niezwykłego. Pan Jezus zaczyna zdecydowanie inaczej wyglądać. W tekście czytamy, że oblicze jego jaśniało jak słońce. Szaty białe jak światło. Obłok. To nie była jakaś chmura gradowa, ale obłok, a z tym obłokiem pobożni Izraelici mieli skojarzenia. Z tego obłoku Pan Bóg w historii przemawiał już niejednokrotnie. Mojżesz, Eliasz, z tymi postaciami skojarzenia. Mojżesz, znać Mojżesza, widzieć Mojżesza, rozmawiać z Mojżeszem. Przecież to jakiś protoplasta naszego narodu. Przecież Egipt, wyjście z Egiptu, morze, które się roztąpiło, pustynia, manna na pustyni, ubrania się nie zdarły przez 40 lat, przepiórki, Synaj, góra dymiąca, góra, która się zatrzęsła na Boży głos, tablice, schodzi z tablicami, przykazania, zakon. Wtedy, kiedy pojawiły się jakieś sporne sytuacje, to mówili, Mojżesz powiedział, w zakonie napisano. Wielkie zdanie miał na temat Mojżesza autor listu do Hebrajczyków i powiedział, że to wierny sługa. Najpokorniejszy człowiek na ziemi. Człowiek, który poświęcił się domowi Izraela, a mógł przeżywać zaszczyty Egiptu. Mógł pławić się w dostatku Egiptu. Był potencjalnym następcą Faraona. Wolał raczej cierpieć, znosić hańbę Chrystusową, aniżeli pławić się w bogactwie Egiptu. Wybrał sobie takie plemię, o którym Pan Bóg powiedział, twardego karku. Nieokrzesanych, takich niewolników, ciągle biadających, narzekających. A on wierny. Skojarzenia z Mojżeszem były przeogromne. Jego słowo miało wielkie znaczenie. Na jego słowo się powoływali przez wieki. Z Eliaszem też poważne skojarzenia. Był uważany za takiego odnowiciela, taki reprezentant proroków, któremu Pan Bóg wiele powiedział i on wiernie przekazywał. Kruki go karmiły, a ta góra Karmel, a to zwycięstwo nad prorokami Baala. Słuchać Mojżesza, Eliasza, to coś naprawdę świętego. I teraz Piotr w przypływie emocji i w przypływie całej tej historii, która zaczęła mu się gdzieś tam kotłować, mówi, Panie, trzy namioty. Dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Nawet o sobie nie pomyślał. On może na kamieniach leżeć. Ale Wam przynależą trzy namioty. Nie wiem, może chciał zatrzymać tą błogosławioną chwilę, zakonserwować, żeby tak dłużej pozostała, bo to musiało być na tyle poruszające. Pan Jezus, który jaśniał jak światło, jak słońce, szaty. I padają na twarz, mają taką świętą bojaźń, nie potrafią ogarnąć tego. I wtedy z tego obłoku głos. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Jego słuchać teraz. To, co mogło być, miało być komplementem, mogło być poczytane jako coś obraźliwego, bo on Pana Jezusa może chciał potraktować na równi z Mojżeszem i z Eliaszem, a oto ktoś większy. Ktoś, kto działał poprzez Mojżesza i Eliasza. Mojżesz sam powiedział, że w piątej księdze Mojżeszowej, że przyjdzie taki dzień, że Pan Bóg wzbudzi proroka i jego będziecie słuchać. I to jest ten moment. Niebo otwiera się, rozdarło się, jego słuchajcie. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Mojżesz był wielki, ale Pan Jezus jest dziedzicem wszech rzeczy, przez którego wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Ten Pan Jezus, z którym dane było się spotkać Piotrowi, Janowi, Jakubowi na tej górze, On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Nas uczą, że to grawitacja. A w Słowie czytamy, że słowem Jego mocy podtrzymuje cały ten wszechświat. Kto? Pan Jezus. Większy od aniołów. Większy od Mojżesza. Większy od Eliasza. Jeżeli słowo, ten autor do Hebrajczyków mówi, jeżeli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, to mam pytanie. To jak ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy słowo, tak wielkie zbawienie tam jest, jeżeli zlekceważymy słowo właśnie tego, a nie kogo innego. Piotr w swoim liście, w drugim liście pisze, myśmy byli naocznymi świadkami Jego wielkości. Myśmy byli świadkami Jego wielkości. No to były trzy takie świadectwa. Ale odnajdujemy coś więcej. No i tutaj mogę się troszkę poplątać i potrzebuję waszego wsparcia. Ale w cudowny sposób zaczyna się Ewangelia Mateusza. W ogóle Nowy Testament zaczyna się w cudowny sposób. Jak się zaczyna? A może inaczej. Pytanie. Kto był, jak miał na imię syn Abrahama? Syn Abrahama. Izaak, no dobra, no tak po cichu gadacie, Izaak, dobra. A syn, znaczy on miał chyba więcej synów, dobra, ale ten najważniejszy. A jeden z najważniejszych synów Dawida. Dawid miał dużo synów, ale jeden z takich najważniejszych. Salomon. No i dobra, to zaczynamy czytać teraz Ewangelię Mateusza. Pierwszy rozdział. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. No stop. No jak? Źle powiedzieliście. Tu jest napisane, że Pan Jezus był synem Dawida, że Pan Jezus był synem Abrahamem. Synem Abrahama. No ale co mówi znowu drugi wiersz? A drugi wiersz mówi... Gdzie tam jest drugi wiersz? Że Abraham był ojcem Izaka. A w szóstym wierszu czytamy, że Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. No w bardzo ciekawy sposób zaczyna się Nowy Testament. No ale jaki to ma związek z tym, o czym mówimy, z umiłowanym synem, o którym chcemy dzisiaj mówić? To jest pewien obraz, bardzo ważny obraz. Zadam może pytanie pomocnicze. O jakim synu w Starym Testamencie czytamy, że był umiłowanym swojego ojca? Gdzie pierwszy raz czytamy o miłości? No właśnie, że nie o Józefie. By się mogło wydawać, że pierwszy raz o miłości należałoby przeczytać, jak Pan Bóg stworzył Ewę, tak? Adam zobaczył Ewę. O ludzie, co za cud, co za dziewczyna. Kość z kości mojej, ciało z ciała mego. Tam na pewno był romantyzm, tam na pewno była miłość. Ale o dziwo, Duch Święty zatroszczył się o to, żeby to słowo, to święte słowo zarezerwować do innej relacji. A to właśnie do relacji Abraham-Izak. Po raz pierwszy czytamy o miłości. Weź syna swego, jedynaka swego, Izaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej. Weź syna swego, jedynaka, umiłowanego i udaj się do kraju Moria. Umiłowany, taki nie do zastąpienia. Dusza Abrahama przylgnęła do niego. To była treść jego życia. To przecież Pan Bóg mu obiecał tego syna. Mój umiłowany syn, mój jedyny syn. I nagle możemy sobie pomyśleć o tym dylemacie, jaki musiał kotłować się w sercu Abrahama. Odciął się na Boży głos od przeszłości. Od swojej rodziny opuścił pokornie Ur Chaldejskie i poszedł. A teraz Pan Bóg oczekuje od niego, że odetnie się od swojej przyszłości. No jak? Przecież obiecał mi tego syna. To był syn obietnicy. Pan Bóg powiedział. I teraz Pan Bóg mi znowu coś mówi, że mam go ofiarować? Ba, na ofiarę całopalną, holokaust, nic nie zostanie. Jak to? Słowo Boże przeciwko Słowu Bożemu. Jak to jest możliwe? Ale list do Hebrajczyków nam troszkę to rozświetla. On miał ten dylemat, ale on wiedział, że tu zostało coś powiedziane. Ja pójdę i ofiaruję, ale Pan Bóg sądził, jak tam jest napisane, że sądził, że jest w stanie wskrzesić nawet z umarłych. Bo on powiedział, obietnica dotyczyła Izaka, a nie kogo innego. I ja wierzę, że Pan Bóg jest w stanie na jego słowo wzbudzić mi mojego ukochanego Izaka. Był to bardzo przemawiający obraz. I to już na samym początku Nowego Testamentu. Pan Jezus, syn Abrahamowy, mój umiłowany. I to. Właściwie to Pan Bóg oszczędził tego ostatecznego bólu Abrahamowi. Ale to, czego oszczędził Abrahamowi, nie oszczędził samemu sobie. On ofiarował swojego syna. Tam znalazło się zastępstwo, baranek. Ale tutaj nie było zastępstwa. On poniósł tą ofiarę. On, który własnego syna nie oszczędził. Tak zaczyna się Nowy Testament, wskazując na niezwykłą relację. Bóg umiłował swojego syna. Drugi obraz. Syn Dawida. To jest drugi obraz umiłowanego syna w Starym Testamencie. To jest syn, o którym Pan Bóg powiedział, mój syn, o Salomonie. To był właśnie syn Dawida. Z jednej strony syn Dawida, a z drugiej strony Pan Bóg mówi o nim, mój syn. W drugiej księdze Samuela, 7 rozdziale, czytamy, ja, to mówi Pan Bóg, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I wtedy jak Salomon miał się urodzić, to jak się urodził, to Pan Bóg wysyła proroka Natana i mówi, że ma nadać mu imię. Pan Bóg miał przywilej jako ojciec nadać swojemu synowi imię i tym synem był Salomon. I czytamy tak. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon, a Pan go miłował i poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu imię Jedidia, umiłowany przez Pana, ze względu na Pana. Po latach w księdze Nehemiasza czytamy, wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Pana, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Ulubieniec Pana. Chrystus, syn Dawida, ten rzeczywisty, ten Salomon był jakimś obrazem tylko, ale tym rzeczywistym synem jest Chrystus. Ten, który, tak jak Salomon pociągał, przyciągał z wielu narodów, królowa Saby nawet przyszła popatrzeć na jego piękno, na jego dostojeństwo, na jego chwałę. Tak samo ten Chrystus jest tym, który pociąga z narodów do siebie. Ten Salomon był nazwany księciem pokoju, a oto mamy rzeczywistego księcia pokoju. Często w Nowym Testamencie znajdujemy takie myśli. Oto Pan Jezus uzdrowił pewnego opętanego, który był przy okazji niemy i ślepy i dokonał cudu. I lud zadaje sobie pytanie. Pamiętacie to pytanie? Czy to nie jest czasami syn Dawida? O Panu Jezusie. To było znaczące. A kiedyś Pan Jezus wychodził z Jerycha i dwóch ślepców wołali. Jak wołali? Synu Dawidowy. Skąd takie myślenie? No bo w Starym Testamencie było powiedziane, że on będzie synem Dawidowym z jednej i z drugiej linii. To mogli bardzo łatwo sprawdzić pobożni Izraelici. Sanhedryn mógł to sprawdzić, czy on naprawdę jest tym synem. Tym synem, nie jakimś tam, bo wielu było takich synów. Albo taką sytuację, która jest opisana w Ewangelii Mateusza. Tu warto by to otworzyć, bo często ludzie pytali Pana Jezusa, a przyszedł taki moment, że Pan Jezus zaczął ich pytać i zadał im pytanie w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. A gdy się zeszli faryzeusze, 41 wiersz, zeszli faryzeusze, zapytał i Jezus, mówiąc, co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? No powiedzcie mi, ja chcę od was to usłyszeć. Mówią mu, Dawidowym. Skąd to wiedzieli? No ze Starego Testamentu. Wiedzieli, że będzie Dawidowym. No i teraz robimy krok głębiej jeszcze. Już jesteśmy chyba troszkę głęboko, ale robimy krok głębiej. Rzeczy im, jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? No powiedzcie mi. W tamtej kulturze, w żydowskiej kulturze, jeżeli ktoś, no nie było takiej opcji, że ojciec nazwałby swojego syna Panem, tylko pod jednym warunkiem. Ten syn musiałby być Bogiem. Musiałby być, zanim Dawid się narodził, musiałby mieć tą praegzystencję. To było niezwykłe wszystko. Mój Izak, mój Salomon, mój Pan, mówi Dawid, o Panu Jezusie, który narodził się hen. A jak przyszła matka Pana Jezusa do Elżbiety, to ta Elżbieta właśnie też powiedziała, mój Pan. To. A teraz właśnie zróbmy jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok głębiej. Ale uważajcie, bo wiem, że jest ciepło, jeszcze mamy 5 minut tylko. To, co zostało powiedziane o Izaku, o Salomonie, nie tylko odnosi się do Pana Jezusa, ale odnosi się i też do nas. Bo my możemy być częścią tego. Mamy przywilej być wciągnięci w coś niezwykłego. Czytamy, że w Abrahamie błogosławione były wszystkie pokolenia. A w liście do Efezjan czytamy, no i tutaj kto zna list do Efezjan, jak zaczyna się ten list do Efezjan, że mamy w Chrystusie tak wiele, że nas ubłogosławił w Chrystusie, że wybrał nas przed założeniem świata, że przeznaczył nas do siebie, że mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów i tak dalej, i tak dalej. Ale w 6 wiersz, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Słuchajcie, my to wszystko mamy dzięki Niemu, my to dzięki Niemu mamy. Wszystko w Nim. Wybrał, przeznaczył, przygotował, cudowne rzeczy przygotował, ale wszystko w tym umiłowanym. Jakby to Dawid powiedział, którego dzisiaj nie widzę, ale nam się picło. Dawid odniósł to do tej nadziei, że może będzie taki czas, że nie będziemy musieli umierać, ale że Pan Jezus przyjdzie i nas wcześniej zabierze, ale by nam się picło. Ale nam już się picło. Jesteśmy ukryci w Nim, w tym umiłowanym. Niezwykłe rzeczy. Jeszcze krok głębiej. Izak, obraz Pana Jezusa. Ale w liście do Galacjan czytamy, że wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Do Galacjan tak powiedział. Wy jesteście dziećmi obietnicy. Już nie jesteście niewolnikami, lecz jesteś synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Pana Boga. Wszystko w Nim. Do Salomona powiedział, że ja będę mu ojcem. A Paweł powiedział do Koryntian, będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Mówi Pan Wszechmogący. Wiecie co, ta miłość Boża rozciąga się na nas. Jesteśmy umiłowani w Nim. Umieszczeni, jak powiedział Paweł do Kolosan, umieszczeni w Jego Królestwie, w Królestwie Syna Umiłowanego. Poznać Boga to przeżywać niebo na ziemi, powiedział Packer. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. W innych tłumaczeniach jest powiedziane, że zalała nasze serca. Nie wiem, jeżeli ktoś mieszka na takich terenach powodziowych, to wie, na czym polega zalanie. Miłość Boża zalała nasze serca. Poznaliśmy, że jesteśmy umiłowani w Nim, dzięki Niemu, przez Niego, wszystko dla Niego. Miłość Boża, mocna jak śmierć. Wielkie wody nie ugaszą miłości. Nic nie może oddzielić od tej miłości. Jest święta. I domaga się świętości też od tych, którzy są umiłowani. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jak Paweł to odkrył, to mówi, to wszystko przecież przewyższa wszelkie zrozumienie, wszelkie poznanie, zrozumienie. Do domu daję wam zadanie. Przeczytajcie sobie taką pieśń miłości. Pieśń miłości, która jest zawarta w Psalmie 45.